Dzień dobry, przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dziś z wersją lokalną gościmy w trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. W gronie młodzieży i dorosłych rozmawiać będziemy o temacie ważnym i bardzo aktualnym, o agresji słownej, hejcie, mowie nienawiści, o tym, czy i jak duży wpływ może to wszystko mieć na młodych ludzi. Bardzo serdecznie witamy z trzeciego liceum ogólnokształcącego publiczność, młodzież z klasy humanistycznej, a w dyskusji naszej udział wezmą dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego Małgorzata Górniak.
Dzień dobry Państwu.
Psycholog Ewa Bogusz-Durczak.
Dzień dobry.
Nauczycielka języka polskiego Marla Boćkowska.
Witam wszystkich.
I uczniowie. Katarzyna Rogalska, klasa 2B.
Dzień dobry.
Piotr Szuflicki, klasa 2C.
Witam serdecznie.
Natalia Rutkowska, klasa 2F.
Witam.
I Stefan Modzelewski, klasa 3F.
Dzień dobry.
Hejt, obraźliwy lub pełen agresji komentarzy w internecie, mowa nienawiści, negatywne, emocjonalnie wypowiedzi tworzone na podstawie uprzedzeń. To jeśli chodzi o definicję, a czy hejt, agresja słowna, to jest obecnie problem? Pani dyrektor.
Myślę, że jest to problem, że spotykamy się z tym na co dzień w różnych środowiskach, nie tylko w środowisku szkolnym, ale w środowisku również ludzi dorosłych. Młodzież dzisiaj, korzystając z różnych źródeł informacji, sięgając często do internetu, doświadcza różnych nowych wiadomości i myślę, że ta mowa nienawiści, ten hejt jest wszędzie obecny i młodzież to obserwuje, niestety.
Młodzież, obserwując nas, dorosłych, wypowiadających się w taki sposób, otrzymuje niejakiego rodzaju przyzwolenie na to, żeby w ten sposób też odnosić się do siebie nawzajem. I to jest też apel do nas, dorosłych, żeby mieć świadomość tego, że my jesteśmy przykładem dla naszych dzieci, a potem nasze dzieci to zachowanie powielają wobec siebie, wobec swoich rówieśników, a z czasem też wobec nas, dorosłych.
Czy z punktu widzenia właśnie psychologii, bo to wypowiada się pani psycholog Ewa Bogusz-Durczak, to jest tak, że nie wiem, ktoś się czuje lepszy, bo kogoś obrazi? Czy wynika to z kompleksów?
Myślę, że tak naprawdę to czuje się gorszy i dlatego potrzebuje kogoś obrazić, żeby poczuć się lepiej w ten sposób. Poczuć, że ktoś może być gorszy, że to ktoś inny będzie tą ofiarą, a nie ja. To jest trochę taki sposób chronienia siebie, bo lepiej, jeśli to ja będę sprawcą, niż zajmę miejsce ofiary.
Marla Boćkowska.
Już dawno temu ksiądz Tischner zwrócił uwagę na to, że od mowy, od słowa zaczyna się nasz wspólny dramat. Ja myślę, że tym dramatem jest właśnie współczesny hejt. Chińczycy twierdzili, że ludzie, którzy potrafią rozmawiać, nie wywołują wojen. W tej chwili hejt przypomina trochę taką małą albo i większą lub bardzo dużą wojnę na słowa. Ja przed dzisiejszym spotkaniem pozwoliłam sobie zajrzeć do słownika języka polskiego i zobaczyć, co mieści się, co kryje się pod słowem hejt. Ku mojemu zdziwieniu wyczytałam, że to nie są tylko obelgi, nienawiść, atak, krytyka, obrażanie, zniesławienie, ale pojawia się również słowo wylewanie pomyj. Więc już wchodzimy w zupełnie inny obszar słownictwa. To zmusza nas, nauczycieli języka polskiego, do rozmawiania z uczniami o hejcie, ale również w kategorii używania wulgaryzmów.
Teraz zwracam się do młodzieży. Czy hejt, agresja słowna to jest obecnie problem? Czy z tym się spotykacie?
Myślę, że obecnie jest to bardzo duży problem, ponieważ każdy z nas, uczniów, jest inny. Każdy ma inną wrażliwość i odporność psychiczną. Nie każdy jest w stanie znosić krytykę, a wiadomo, że hejt nią nie jest. Więc o ile bardziej krzywdzący mogą być jakieś słowa właśnie skierowane po to, żeby nas podburzyć, zrobić nam przykrość.
Szczególnie, że każdy z nas bardzo dużą część swojego życia spędza w mediach społecznościowych, a media społecznościowe są największym nośnikiem właśnie hejtu, przez co możemy czuć się zagrożeni w pewnym stopniu, pokazując siebie w internecie.
Jest to też kwestia tego, że kiedy człowiek pada ofiarą tak hejtu, bardzo często również przenosi go na inne osoby, ażeby odpowiedzieć na to, ażeby po prostu może nie czuć się słabszym wobec innych.
My często jesteśmy również takimi świadkami hejtu, którzy nie za bardzo wiedzą, co mają robić. I myślę, że taka bezradność i bezsilność wobec czyichś słów, czyichś właśnie wypowiadanych obelg jest nawet gorsza od samego bycia obrażanym i żeby te pomyja przysłowiowe, tak, były wylewane na nas.
Gdzie wy jako młodzi ludzie spotykacie się najczęściej właśnie z hejtem, tą agresją słowną? Chyba nie w realnym świecie, tylko właśnie w tym wirtualnym.
Tak, dokładnie. Ponieważ w internecie nie ma tej relacji międzyludzkiej, takiej otwartej, jak mamy, kiedy rozmawiamy face to face, przez co jest nam dużo prościej wypowiedzieć nawet nieszczere zdanie na temat kogoś, byleby tylko go obrazić, byleby poczuć się lepszym, byleby poprawić własną samoocenę.
Naszą rolą ludzi dorosłych, myślę, jest to, żebyśmy stwarzali tutaj w szkole taką atmosferę, żeby wszyscy uczniowie, którzy widzą, że dzieje się coś złego, mieli do nas zaufanie, żebyśmy mogli właściwie i w odpowiednim momencie zareagować. Oczywiście hejtu nie akceptujemy, jest to jak najbardziej naganne, negatywne, niepożądane, dlatego też my jako ludzie dorośli tutaj i szkoła, bardzo zależy nam na tym, żeby właśnie tak jak powiedziałam, ci młodzi ludzie mieli do kogo przyjść i powiedzieć o swoich bolączkach.
Bo tutaj dochodzimy do takiej sytuacji, że w internecie, gdy młody człowiek siedzi czy przed telefonem, czy przed tabletem, czy przed komputerem, to jest naprawdę on i to urządzenie, czyli jest sam. I tu chodzi też o to, żeby ten młody człowiek, który na przykład jest obrażany, nie pozostał też sam, bo z komputerem nie porozmawia o tym, że ma jakiś problem, prawda? Właśnie. To trzeba budować to zaufanie.
Człowiek obrażany czasami wstydzi się tego, że jest obrażany, prawda? Wstydzi się też do tego przyznać. Gdzieś to przeżywa sam, wewnętrznie. No co budzi w nim lęki, niepokój, strach, jakieś czasami bardzo, bardzo przykre myśli. Dlatego myślę, że no po prostu tutaj praca pedagogiczna, psychologiczna, umiejętność rozmowy z uczniami, bardzo różnymi uczniami, bo każdy z nich jest inny, każdy ma swoją osobowość, inaczej przeżywa różne bodźce zewnętrzne. Myślę, że tutaj rola szkoły jest bardzo, bardzo duża.
Sytuacje obrażania, krytykowania, mam wrażenie, że za czasów, gdy my byliśmy w wieku tych młodych ludzi, były prostsze, mimo że to nie były oczywiście przyjemne sytuacje, ale gdy komuś powiedziało się coś twarzą w twarz albo się usłyszało to od drugiej osoby, to sprawa była, mam wrażenie, szybciej wyjaśniona. Dobrodziejstwo internetu jest też jego przekleństwem w tym momencie.
Myślę, że tak. W internecie ciągle jeszcze jest taka sytuacja, że osoby hejtujące, prawda, osoby nękane przez hejterów po prostu czują się bezkarnie i myślą, że wolno im więcej niż w takich rozmowach face to face, prawda? Nie każdy właśnie odważy się powiedzieć wprost, natomiast no, internet stwarza takie możliwości, że nie ma żadnych hamulców i to jest po prostu takie ogromnie niebezpieczne.
Czy rzeczywiście tak jest, zwracam się tutaj znów do uczniów, że właśnie bardziej rozmawiacie o konfliktach, które wystąpiły na przykład w mediach społecznościowych, niż o konfliktach, które wystąpiły face to face?
To jest też raczej, kiedy rozmawiamy, to na przykład kiedy rozmawiamy z rodzicami, myślę, że znacznie częściej będziemy poruszać te kwestie, kiedy kłóciliśmy się z kolegami z klasy. Natomiast ze znajomymi również też myślę, że po prostu na przykład wspomnimy, ale nigdy nie, myślę, że nie będziemy tego rozwijać, ani na przykład prosić o radę, ponieważ mimo wszystko bardzo mało ludzi po prostu chce się przyznać do tego, że zostało czyjąś ofiarą i na przykład nie jest w stanie z tym się pogodzić, coś z tym zrobić.
Ja też myślę, że ten hejt, którego my doświadczamy, którego jesteśmy świadkami, to jest przeważnie hejt na forach, na grupach, niż w stricte takich prywatnych wiadomościach. Nikt nam wprost nie napisze, że jesteś taka i owaka, nie lubię cię, tylko napisze to tak, aby to dotarło do większej ilości osób i przeważnie jest to komentarz, a nie taka, no jakby to powiedzieć, prywatna wiadomość, w której komuś coś mówimy. Więc to jest ten problem, o którym często nie rozmawiamy, bo to nie jest skierowane do nas teoretycznie.
Ja pamiętam te czasy, gdy internetu jeszcze nie było i oczywiście kłótnie między rówieśnikami były. A czy kłótnie nie internetowe, tylko właśnie takie osobiste są jeszcze w obecnych czasach wśród młodzieży, czy raczej to się przenosi do internetu?
Mam wrażenie, że takie kłótnie zazwyczaj wynikają Można powiedzieć,
są konsekwencją tego, tak?
Są konsekwencją tego i czasem ofiarą face to face pada raczej osoba, która jest bardziej przestraszona jakiejś grupy ludzi i wtedy to grupa ludzi, można powiedzieć, obraża jedną jednostkę, która widzi, że nie jest w stanie im na to odpowiedzieć ani w żaden sposób zareagować, bo na przykład boi się poprosić o pomoc w szkole pedagoga, psychologa czy nawet nauczyciela i no, nie jest w stanie w żaden sposób na to zareagować, bo boi się konsekwencji, jakie mogą, jakie może to przynieść.
Czy uczniowie zgłaszają się z takimi problemami, czy właśnie wstydzą się wręcz tego, że nawet jeśli coś się zadziało, to nie będę tego ujawniać w realnym świecie?
Zdarza się oczywiście, że przychodzą uczniowie i mówią o takich problemach. Często mówią o nich z perspektywy czasu. Na przykład opowiadają o takich sytuacjach, które działy się parę lat temu za czasów nauki w gimnazjum. Czyli musiało upłynąć trochę czasu, żeby nabrać trochę perspektywy do tego wszystkiego, trochę przetrawić to w sobie i dopiero wtedy mają odwagę opowiedzieć o tym, co spotkało ich. I tak naprawdę ja trochę odbiję w tym momencie piłeczkę i powiem, że jednak najważniejszymi osobami, do których młody człowiek powinien się w takiej sytuacji udać, to są rodzice. To jest najważniejszy moment, bo zaufania do psychologa, do pedagoga, do nauczyciela możecie nie mieć, ale rodzica macie na co dzień w domu. I nie bójcie się mówić o trudnych sytuacjach swoim rodzicom, bo zdarzało się też tak, że na przykład właśnie rodzice przychodzili i opowiadali o takich sytuacjach, że coś tam się zadziało, że syn czy córka doświadczyli jakiejś przemocy takiej słownej wobec siebie i wtedy naprawdę te sytuacje były bardzo szybko rozwiązane, bo dziecko po prostu widziało, że za mną stoją rodzice i ja nie jestem sam już w tym problemie. Wtedy takie dziecko od razu czuło się o wiele silniejsze i o wiele bardziej wartościowe.
Ale może się też zdarzyć w tych czasach zabieganych, że rodzic zbagatelizuje ten problem albo powie, nie zawracaj mi głowy jakimiś głupotami, jakiś tam komentarz w internecie, a ty robisz z tego nie wiadomo jaką aferę. No przecież też tak może być, prawda?
Tak, może być, ale proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że młody człowiek jest o wiele bardziej wrażliwy na różnego rodzaju komentarze, bo nie ma jeszcze tego doświadczenia i tej skorupy doświadczeń, którą my dorośli już mamy. Negatywne jakieś doświadczenie czy jakiś komentarz rzucony w naszą stronę, w stronę osoby dorosłej, nie ma aż takiego dużego znaczenia, bo my potrafimy sobie już z tym poradzić z perspektywy lat. Znamy już swoją wartość, mamy swoje własne poczucie wartości. Natomiast taki młody człowiek dopiero buduje swoje poczucie wartości. Jeśli on słyszy od swoich kolegów, że jest nie okej, że jest niefajny, że jest krytykowany, to on nie ma szans na to, żeby to poczucie wartości zbudować w sobie.
Ja przy okazji realizacji innego materiału na temat właśnie hejtu i agresji słownej w innej szkole usłyszałam od młodych ludzi takie zdanie, że właśnie słowo rówieśników w tym wieku, w którym są teraz licealiści, słowo rówieśników bardziej rani, niż nawet gdyby powiedziała to osoba dorosła to samo. Czy rzeczywiście tak jest, że na tym etapie swojego życia liczycie się ze słowem koleżanek, kolegów i ono rzeczywiście bardziej boli niż opinia, jak to usłyszałam, osób, które powinny być nam najbliższe i które powinny być autorytetem, czyli właśnie rodziców.
Myślę, że ma pani rację w dużym stopniu.
To ci uczniowie raczej mają chyba rację, tak?
Z innej szkoły. Biorąc pod uwagę, że dzisiejszy młody człowiek dużo czasu spędza wśród rówieśników, również kiedy siedzi przed telefonem, przed komputerem, to najczęściej toczy jakiś dialog, dyskusję, rozmowę z drugą osobą i tą drugą osobą najczęściej jest właśnie jego kolega, znajomy, prawdopodobnie ze szkoły, z podwórka. Tak więc mógłbym zasugerować, że jest wciąż otoczony swoimi rówieśnikami. A to z kolei sprawia, że musi czuć się wśród nich dobrze. Jeżeli jednak się czuje wśród nich źle, lub na przykład nie jest wśród nich akceptowany, jest bardzo wyalienowany ze społeczeństwa, tego społeczeństwa właśnie szkolnego. A to już jest duży problem.
to też nie ma co się oszukiwać, jaki jest wiek przeważnie tych osób, które doświadczają tego hejtu, bo tu mówimy o okresie buntu, tak? O tym czasie, kiedy człowiek jest jeszcze młody i się wszystkiego uczy. I to zawsze tak było i zawsze prawdopodobnie już tak będzie, że to, co powie mama, zlekceważymy, to, co powie tata, zlekceważymy, ale jeżeli koleżanka lub kolega powie, że coś jest mega fajne, to my za tym pójdziemy.
I nawet jeśli rodzice to wcześniej powiedzieli to samo, prawda?
Tak, tak. Ale jakby rodzice mają dużo mniejszy wpływ na to, jak my chcemy być, jakby jak chcemy być postrzegani, moim zdaniem.
Ja myślę, że dzisiaj rodzice niestety mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci. Pracują już w tak nienormowanych godzinach często, że dzieci mają trudności z dostępem do rodziców. Taka jest prawda. Młodzież kontaktuje się między sobą, to co powiedział przed chwilą Stefan, że jesteście w grupie, wymieniacie prawda, swoje poglądy, opinie, ale nie siedzicie obok siebie. Siedzicie przed monitorem, siedzicie prawda, z komórką w ręku. To jest zupełnie inna relacja. Jeszcze ileś lat temu, prawda, bo telefon wcale nie jest takim wynalazkiem, czy internet bardzo starym. Wtedy, kiedy młodzież spotykała się w grupach, rozmawiała, na bieżąco rozwiązywała różne problemy, podejmowała różne kwestie, uczyła się argumentować, bronić swojego zdania. Dzisiaj to wszystko jest z oddali, prawda? Nikt nikogo nie widzi i każdy ma większą odwagę, myślę. Dlatego też to jest chyba problem.
Dziś z wersją lokalną gościmy w trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. Rozmawiamy o hejcie, o mowie nienawiści, o agresji słownej z dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego Małgorzatą Górniak, z psycholog Ewą Bogusz-Durczak, z nauczycielką języka polskiego Merlą Boćkowską i uczniami Katarzyną Rogalską, Piotrem Szuflickim, Natalią Rutkowską i Stefanem Modzelewskim. A pewna duńska marka uznała to za największy trend ubiegłego roku, właśnie hejt w internecie. Badania pokazują, że z tym zjawiskiem styka się połowa nastolatków. Czy obecne czasy, internet, portale społecznościowe powodują Państwa zdaniem, że wiele osób czuje się właśnie bezkarnych?
Myślę, że rzeczywiście tak jest. Dużo osób czuje bezkarność, anonimowość w sieci. Nie czuje się nawet odpowiedzialna za swoje czyny, ponieważ ma tą powłokę anonimowości, ale nie jest to do końca prawdą. Na przykład w naszej kulturze jakieś 2 lata temu duże wrażenie zrobił przykład słynnego Jaglaka, czyli Michała Karmowskiego, który odnalazł swojego hejtera wprawdzie po 10 miesiącach. I ów tego hejtera, który obrażał jego rodzinę, skazano na 400 godzin pracy w hospicjum. Więc myślę, że ta anonimowość jest, ale można ją zetrzeć łatwo i trzeba sobie zdawać z tego sprawę.
O tej anonimowości pomyślał też taki projekt społeczny, który od właściwie niedawna funkcjonuje, ale młodzieży jest znany. Nazywa się projekt Hate Stop. Prowadzony jest w ramach kampanii społecznej, gdzie właśnie można wyłapywać, jest to trudne oczywiście, ale można wyłapywać hejterów. Wiele osób korzysta z tego projektu, zgłasza się do ludzi prowadzących ten projekt i prosi o pomoc. Także warto zapamiętać projekt Hate Stop.
Ja tylko dodam, że jeśli tutaj zajrzymy do prawa, to mowa nienawiści za to, jeśli ustali się oczywiście sprawcę, grozi grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 2, a w niektórych przypadkach do lat 3, a za hejt grzywna, ograniczenie wolności i pozbawienie wolności do roku. Oczywiście są też takie kary, o których mówił tutaj Stefan, że są to różne prace społeczne albo też nawiązki na jakieś cele charytatywne. Tutaj sprawy z naszego lokalnego podwórka to są takie, że kiedyś nastolatka wpisała obraźliwy komentarz wobec lekarki, która leczyła jej mamę i za to również została skazana, bo się okazało, że był to komentarz niesłuszny, ale lekarka postawiła na swoim, żeby dotrzeć do tej osoby, to skończyło się w sądzie. Inny przypadek, który nie skończył się w sądzie, ale też skończył się źle dla osoby, która wpisywała komentarz sprzed kilku lat, pamiętam też, jeden z wykonawców muzycznych, disco polo to akurat takiego gatunku, tutaj z naszego regionu, zauważył, że codziennie o tej samej porze mniej więcej pojawia się negatywny wpis na jego temat. Swoimi kanałami już nie wchodzimy w te szczegóły, znalazł i się okazało, że jest to urzędnik jednej z podbiałostockich gmin, który nie wiadomo z jakiego powodu wpisywał obraźliwe komentarze. Codziennie gdzieś tam między 8 a 9, czyli tak jak rozpoczynał pracę. I to też było do ustalenia. Ale właśnie ta anonimowość, pani psycholog, powoduje, że ludzie właśnie, i może nieznajomość prawa powoduje, że ludzie czują się bezkarni w internecie?
Tak, rzeczywiście. Większość młodych osób szczególnie nie zdaje sobie z tego sprawy, że to jest karalne, że nie ma prawa, które przyzwala na to, żeby drugą osobę oczerniać, szkalować, stosować jakieś groźby na przykład wobec niej i że to wszystko jest też do wychwycenia technicznie. Dlatego my też jako szkoła robimy dużo rzeczy, żeby młodzież jednak wiedziała o tym, że to wcale nie jest przyzwolenie jakieś, które jest w społeczeństwie, żeby tego typu rzeczy robić. Ponieważ co roku organizujemy zajęcia z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, też o cyberprzemocy. Na takich zajęciach młodzież może się dowiedzieć też o odpowiedzialności prawnej, która grozi za hejt, który można łatwo tak naprawdę zidentyfikować i też można sprawcę ukarać.
A czym Państwa zdaniem kieruje się osoba, która wpisuje obraźliwe komentarze?
Tak naprawdę chyba nie myśli przede wszystkim o emocjach tej drugiej strony. Nie myśli o tym, że ktoś, kto czyta te komentarze, ma swoje uczucia i ma swoje emocje, że naprawdę weźmie to do siebie, szczególnie kiedy te komentarze nie są razy jeden, nie są razy dwa, tylko za chwilę pojawią się razy 100 czy razy 200. Internet, dostępność do niego w dzisiejszych czasach ma to do siebie, że to rozrasta się w tempie okropnym. I czasami jeden komentarz, tak jak powiedzieliście, rzucony pod jakimś postem, negatywny, za chwilę przeradza się w 50, a po chwili w 100 czy w 200 tego typu komentarzy. I wtedy to jest już rzeczywiście bardzo traumatyczne doświadczenie dla młodej osoby.
Czasami z takiej błahej sprawy, można powiedzieć, tak jak pani powiedziała, jeden komentarz powoduje taki efekt kuli śniegowej, że z jakiejś drobnej sprawy, nawet obraźliwej, robi się sprawa ogromna, którą ten młody człowiek bardzo przeżywa.
Nie tylko przeżywa, ale też widzi, że środowisko wokół niego żyje tą sprawą, bo widzi komentarze znajomych, potem znajomych znajomych, potem znajomych z innej szkoły i się okazuje, że tą sprawą już nie żyje tylko krąg najbliższych znajomych czy przyjaciół, ale bardzo dużo osób wokół. I to jest chyba coś, co najbardziej przeraża młodego człowieka.
Bo nawet gdy później się okazuje, takie mam wrażenie, że ktoś musi przeprosić, to już te przeprosiny tak nie docierają do tego ogółu społeczeństwa, do tego grona, jak to, co się wydarzyło właśnie, że spowodowało, że nawet do tych przeprosin doszło.
Tak, zgadza się. Zresztą popatrzmy na medialne przypadki, tak, że oszczerstwa są na pierwszych stronach, natomiast przeprosiny są malutkim drukiem na ostatniej stronie w momencie, kiedy ktoś zasądzi tego typu przeprosiny. I tak samo jest w przypadku hejtu, który gdzieś tam jest w internecie, że w momencie, kiedy już dojdzie do konfrontacji między ofiarą a sprawcą, tym głównym sprawcą albo z grupą sprawców, te przeprosiny najczęściej odbywają się twarzą w twarz. Już nie są publiczne, tak jak odbywał się ten hejt.
W nawiązaniu do tego, co powiedziała moja koleżanka, ja myślę, że w dyskursie medialnym zaczyna wtedy dominować taka zasada oko za oko, ząb za ząb. Obraziłeś mnie, to ja obrażę ciebie. I ta kula śniegowa toczy się. I to jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne.
Czy wrócę do tego pytania. Wy jako młodzi ludzie macie wrażenie, że ten internet daje taką anonimowość i niektórzy myślą, że to jest przewaga nad innymi?
To jest takie poczucie po prostu, tak naprawdę na swój sposób możemy kreować fałszywe dane o sobie, fałszywe konta, ale bardzo niewielu ludzi sobie, myślę, zdaje sprawę z tego, że tak naprawdę nie jest, bardzo rzadko jest w stanie się całkowicie na przykład zatrzeć ślad za sobą. Aczkolwiek to jest też kwestia tego, że bardzo rzadko ludzie podejmują jakiekolwiek kroki, żeby po prostu znaleźć tę osobę, bo jedna osoba obrazi drugą i to nie zostaje na przykład pomiędzy tymi dwoma osobami, ale po prostu środowiska skrajne dołączają do tej dyskusji, zarzucają nowe wątki i po prostu ta początkowa sprawa zostaje po prostu odrzucona i po prostu staje się nieważna, kiedy patrzymy na to okiem po prostu widza, a osoby po prostu trzecie nie są w ogóle całkowicie w stanie na przykład zaprzestać tego. Dlatego myślę, przede wszystkim jest to taki problem, że ludzie czują się anonimowi, bo powiedzą raz swoją na przykład opinię, powielą ją wielokrotnie, powołując się ciągle na to samo, a później po prostu teoretycznie włączą przeglądarkę i myślą, że nikt ich już nie znajdzie.
Też jest taki problem, że wiele tych postów, które są hejtowane, występuje w nich wiele komentarzy i taki jeden hejter liczy na to, że on utonie w tym morzu tych hejterskich komentarzy i nie będzie jakby w stanie być wychwycony, bo to nie będzie tylko on. I myślę, że też jakby sam człowiek ma taką mentalność w sobie, że odpowiedzialność zbiorowa to nie jest jakby jedna część całości, tylko że to jest jakby mniejsza część tej odpowiedzialności, która spadła na całą, powiedzmy sobie, grupę.
A czasami, gdy prześledzimy, dajmy na to jakiś artykuł, a później komentarze pod nim, i gdybyśmy tak dokładnie prześledzili te kilkadziesiąt czy kilkaset komentarzy, to w pewnym momencie w wielu przypadkach dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę konflikt tak bardzo się zmienia, że już ta dyskusja gdzieś tam pod koniec w ogóle nie dotyczy tego problemu, który był na początku, że to właśnie znów wracamy do tego efektu kuli śniegowej, że to tworzy się z tego zupełnie jakaś inna historia, która nie ma w ogóle związku z tym, co było. Mówimy o anonimowych hejterach, o osobach, które obrażają innych anonimowo, bo oczywiście nie zaprzeczamy temu, że konstruktywna krytyka, nawet krytyka, ostra krytyka pod własnym nazwiskiem nie jest jeszcze czymś najgorszym. Najgorsze jest to, gdy ktoś jakimś pseudonimem posługując się obraża innych. Zgadzacie się z tym? Trzeba mieć odwagę cywilną, żeby pod własnym nazwiskiem
kogoś skrytykować. Tak, ale to też jest kwestia tego, że nawet jeśli ktoś zwróci się do nas na przykład imieniem, to nabiera to też takiej intymności na swój sposób tego kontaktu. I też dlatego po prostu lepiej, jak ktoś nazwie nas pseudonimem, ponieważ my tak naprawdę nie czujemy się tą osobą, tylko jesteśmy po prostu kimś, kto wyrazi swoje zdanie.
Ja znam osoby, które są aktywne w różnych mediach społecznościowych i na przykład czasami pytam, no nie przejmujesz się tym, że tak cię później hejtują za jakąś opinię na Twitterze na przykład? I takie zdziwienie, a kto to czyta te komentarze, tak? Na zasadzie zdrowe podejście też osoby, która jakby tutaj jest, a chcę też podać jeszcze taki przykład, że była taka sytuacja, że jeden z dziennikarzy sportowych, właśnie aktywny w mediach społecznościowych, dostał w komentarzach, to jest całkiem niedawna sprawa, groźbę, że zabiją jego syna. Ktoś tam zabije jego syna. Postawił wszystkich na nogi. I swoimi również przy pomocy policji, swoimi kanałami odnalazł tego hejtera. I okazało się, że była to groźba groźbą, ale no ktoś wpisał sobie o tak, na zasadzie dla kawału. Sprawa nie skończyła się w sądzie, bo osoba sama powiedziała, że wpłaci 1000 zł, tutaj akurat chodziło o to, na cel charytatywny, przeprosiła publicznie i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie o tym, o czym wy mówiliście, że trzeba tej determinacji, żeby walczyć z tym, co pojawia się w internecie na przykład.
Tak, myślę, że łatwo też znaleźć przykłady osób, które dobrze sobie radzą właśnie z hejtem. A propos jeżeli sportu, to można tu przytoczyć sylwetkę Daniego Alvesa, piłkarza. W czasach, kiedy grał w FC Barcelonie, rzucono w jego stronę bananami. Dani Alves wtedy wziął tego banana i go zjadł, pokazując, jak właściwie nie dotyka go ta krytyka, bo właściwie nie krytyka, a hejt, bo hejt krytyką nie jest, prawda? Jednak każdy ma inną wrażliwość, inaczej reaguje i inaczej sobie radzi z tym problemem. Tak samo ludzie młodzi, którzy się dopiero kształtują, mogą mieć znacznie większy problem z tym właśnie, jak odbiorą ten hejt. I tak jak mówiła pani psycholog, może bardzo podburzyć ich poczucie własnej wartości.
I o tym właśnie, jak młodzi ludzie reagują na hejt, na mowę nienawiści, na słowną agresję, porozmawiamy już za chwilę. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku Małgorzata Górniak, psycholog Ewa Bogusz-Durczak, nauczycielka języka polskiego Marla Boćkowska i uczniowie Katarzyna Rogalska, Piotr Szuflicki, Natalia Rutkowska, Stefan Modzelewski. To są uczestnicy naszej dzisiejszej dyskusji, a gościmy właśnie w III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Rozmawiamy o hejcie, o mowie nienawiści, o słownej agresji. Do czego te zjawiska mogą prowadzić młodych ludzi?
Myślę, że jest to bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każdy człowiek właśnie, jak już mówiłem, jest inny, inaczej wrażliwy. Ale myślę, że warto przeanalizować różne statystyki, żeby wyciągnąć odpowiedź. Według WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, w porównaniu do 2012 roku, z 2014 roku, liczba samobójstw u osób młodych wzrosła dwukrotnie. I chciałbym podkreślić, że ponad 10% z tych osób nie miała problemów ze swoim zdrowiem psychicznym, co oznacza, że było to związane z innymi czynnikami. Dlatego też chciałbym zwrócić uwagę, że wiele wrażliwych osób, osób, które właśnie nie są do końca jeszcze ukształtowane psychicznie, mogą właściwie nawet doprowadzić swoje życie do kresu. Może być ono doprowadzone przez osoby hejtujące.
Dokładnie. Często prowadzi to do różnych sytuacji, można powiedzieć, do samookaleczania, do prób samobójczych lub nawet właśnie do samobójstwa. Niedawno była taka głośna sytuacja, w której 14-letni chłopak popełnił samobójstwo po tym, kiedy przyznał się publicznie do tego, że myśli, że jest gejem, i towarzystwo, w którym się obracał, tak go zgnębiło, że popełnił samobójstwo.
Bo jest taka sytuacja, że jedna osoba, nawet jak zobaczy obraźliwy komentarz na swój temat, obraźliwą opinię, machnie ręką, druga popłacze wieczorem w poduszkę, a trzecia zaczyna się w sobie zamykać i może to doprowadzić do tragedii?
Oczywiście, to zależy właśnie od indywidualnej wrażliwości każdego, kogo hejt spotyka, a to już jest jakby pole też do popisu dla nas, rodziców, żeby budować poczucie własnej wartości naszych dzieci, żeby to nasze dziecko wiedziało, że jest fajne, że jest wartościowe, że jest kochane, że jest akceptowane, bez względu na to, co przeczyta w internecie na swój temat. Jeśli dziecko dostaje dużo pozytywnych informacji, dużo pozytywnych emocji od swoich rodziców w domu, to ono potem potrafi sobie poradzić z tym hejtem. Natomiast jeśli częściej słyszy od nas krytykę niż pochwały, to potem każda następna krytyka usłyszana z ust rówieśników jest coraz bardziej bolesna.
Co my dorośli, my rodzice, czy też co nauczyciele mogą zrobić, żeby tej młodzieży w tych trudnych czasach hejtu, agresji słownej, mowy nienawiści pomóc?
W przypadku nauczycieli języka polskiego myślę, że to jest bardzo ważne, by uświadamiać uczniom, że wszystko zaczyna się od słów. Słowo jest bronią skierowaną przeciw drugiemu człowiekowi. Może być bardzo różnie wykorzystane. W klasach trzecich mamy okazję prowadzić zajęcia dotyczące słownictwa, na przykład wulgaryzmów. Kiedy ja uczniom mówię w klasach trzecich, że na przykład został wydany słownik opracowany przez profesora Macieja Grochowskiego, słownik przekleństw i polskich wulgaryzmów, to młodzież się dziwi, że w ogóle coś takiego jest spisane. Jest spisane. Kiedy analizujemy, co jest w tym słowniku zapisane, jeśli chodzi o przekleństwa i wulgaryzmy, to okazuje się, że bardzo dużo tych słów właśnie wchodzi do mowy hejtu. I pojawia się potem problem. Kiedy tego używać, kiedy tego nie używać? Świadomie używane wulgaryzmy, ale powtarzam, świadomie używane wulgaryzmy mogą mieć treść pozytywną, ale jeżeli ranimy tymi wulgaryzmami, to niestety nabierają one bardzo negatywnego znaczenia. I w hejcie ten duet ofiara i prześladowca jest bardzo wtedy niebezpieczny. Bo zazwyczaj ofiara jest słabsza od prześladowcy. Właśnie dlatego, że używane są określone niebezpieczne słowa.
Pani dyrektor, też to zjawisko hejtu, mowy nienawiści, agresji słownej powoduje, że wy jako placówka, czy też inne placówki, musicie się też troszeczkę do tego dostosowywać i wprowadzać to na lekcje, żeby o tym z młodzieżą rozmawiać.
Oczywiście przed szkołą coraz są inne i coraz nowe wyzwania.
Rzeczywistość jest taka, że po prostu musimy na bieżąco analizować wszystko to, co się dzieje, to, co powiedziałam, obserwować naszą młodzież, która jest w tym wieku szczególnie wrażliwa, nieodporna na stres. Każde niepowodzenie, każda negatywna opinia może naprawdę wprowadzić dużo zamieszania w takiej nieukształtowanej jeszcze osobowości. Chciałam jeszcze wrócić do tych osób, które hejtują, prawda? To też są osoby z problemami. To nie są osoby, bo trzeba by się zastanowić, czym one się kierują, prawda? Używając takich obraźliwych słów pod adresem, nie wiem, rówieśników, bo ten hejt jest nie tylko w grupie rówieśniczej szkolnej, ale właściwie w każdej społeczności tego doświadczamy. I to są też ludzie, którzy nie mają sposobu na życie, mają
jakieś kompleksy chyba
własnej wartości, kompleksy. Być może w ten sposób chcieliby gdzieś zaistnieć, dlatego też z naszą młodzieżą trzeba rozmawiać. Trzeba dużo rozmawiać i stwarzać taką atmosferę, żeby miała do nas zaufanie. Do rodziców, to co powiedziała pani psycholog przede wszystkim, żeby nie bała im się mówić o wszystkim, no ale oczywiście i szkoła też zrobi wszystko, żeby nie stanowić takiej bariery w komunikacji z uczniami.
My dorośli będziemy się starać, a wy, droga młodzieży, taki mamy apel, żebyście też nie zamykali się tylko w telefonach, tabletach i komputerach i żebyście też z dorosłymi rozmawiali na te pozytywne tematy, ale przede wszystkim na te, gdy negatywne, gdy pojawia się jakiś problem. Dziękuję serdecznie za udział w dyskusji. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Małgorzata Górniak, psycholog Ewa Bogusz-Durczak, nauczycielka języka polskiego Marla Boćkowska, uczniowie Katarzyna Rogalska, klasa 2B, Piotr Szuflicki, klasa 2C, Natalia Rutkowska, klasa 2F i Stefan Modzelewski, klasa 3F. Dziękujemy za uwagę. Przypominam, że dziś wersja lokalna była z III Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku.